Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Teologia królowania Jezusa Chrystusa. Kilka dni temu, w minioną sobotę, dokonała się rzecz niezwykła, której owoce, jak ufamy, widoczne będą dopiero w przyszłości. Oto bowiem w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie proklamowano akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Niektórzy wolą go nazywać aktem intronizacji Chrystusa Króla w Polsce. Inni zaś nie do końca są zadowoleni, bo według nich nie spełnia on wymagań, jakie rzekomo postawił Pan Jezus w objawieniach sługi Bożej Rozalii Cylakówny. Miał tam jakoby żądać, aby zarówno władze duchowne, jak i świeckie ogłosiły go królem Polski. W wyznaniach z przeżyć wewnętrznych Rozalia notuje słowa Pana Jezusa, w których mówi on o uznaniu go za swego króla i pana, ale nigdzie nie określa siebie jako króla Polski. Od razu trzeba wyjaśnić, że po pierwsze, objawienia prywatne, nawet jeśli zostały zaaprobowane przez Kościół, nie mają charakteru wiążącego w takim stopniu, jak publiczne objawienie zawarte w Piśmie Świętym. Objawienia prywatne, a do takich zaliczają się pisma Rozalii Celak, mają jedynie charakter pomocniczy. O ile są autentyczne, to na ogół przypominają lub uwrażliwiają na jakąś szczegółową kwestię wiary czy życia duchowego. Mogą więc pomóc w dążeniu do świętości. Nigdy jednak nie wolno traktować treści w nich zawartych jako warunku zbawienia czy obowiązującej strategii Kościoła. Po drugie, domaganie się intronizacji Chrystusa na króla Polski, zgłaszane czasem przez różne środowiska zaangażowanych pobożnych osób świeckich, nie znajduje uzasadnienia w Piśmie Świętym, które jest podstawą wiary, ani w teologii, która jest na usługach wiary. Należy więc pokrótce przypomnieć, co na temat królowania Chrystusa mówi Pismo Święte. Wystarczy w tym celu przywołać już tylko słowa archanioła Gabriela, wypowiedziane do Maryi w chwili zwiastowania. Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Widzimy zatem, że Bóg swemu odwiecznemu Synowi, zanim jeszcze przyjął ludzką postać, przyznał królewską władzę i godność, a więc go intronizował. Czymże wobec tego jest jakakolwiek intronizacja ze strony ludzi? I kto ma do tego odpowiednie kompetencje, aby odwiecznemu królowi wszechświata nadawać władzę? Czy nie byłby to akt zarozumiałości i pychy? Jeśli jednak w sposób umowny posługujemy się pojęciem intronizacja, to tylko w tym sensie, że dajemy Chrystusowi, odwiecznemu królowi, pierwsze miejsce w swoim życiu, czyniąc z własnego serca niejako tron dla Niego. Jak wielokrotnie zaznacza Pismo Święte, królowanie Chrystusa jest wieczne i powszechne. Zapowiada to między innymi proroctwo zapisane w Księdze Daniela. Oto na obłokach nieba jakby Syn Człowieczy. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Sam zaś zmartwychwstały Chrystus, gdy wstępował do nieba, mówił do apostołów: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Również święty Paweł, cytując starożytny hymn liturgiczny w liście do Filipian, pisze: Bóg go wywyższył nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, Królem, ku chwale Boga Ojca. Potwierdzeniem powszechności królowania Chrystusa, a zarazem wskazaniem na Jego wieczność, są słowa z Apokalipsy świętego Jana Apostoła: nastało nad światem królowanie Pana naszego i Jego pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Z tego wynika, że królowania Chrystusa nie można w żaden sposób ograniczać do jednego kraju czy narodu. I choć z racji pochodzenia z rodu króla Dawida Chrystus jest rzeczywiście królem żydowskim, czego mimo różnych oskarżeń nikt nigdy nie kwestionował, to jednak Ojciec Przedwieczny nie uczynił go wyłącznie królem Izraela, ale królem i Panem Wszechświata. Ktoś powie: ale skoro Chrystus jest królem wszystkich ludzi i narodów, to tym samym jest królem Polski. Otóż nie jest to wnioskowanie do końca poprawne. Nazwanie Chrystusa królem Polski, o ile dla nas może być w jakiś sposób zrozumiałe, to na przykład dla naszych pobratymców może oznaczać niejako zawłaszczenie go dla siebie i nadanie mu znamion władzy cywilnej, przypisanej do konkretnego państwa. Zasadnym jest natomiast mówić o królowaniu Chrystusa w Polsce, w polskim narodzie. Skoro bowiem jest królem powszechnym i jego władza rozciąga się nad całym stworzeniem, to także króluje w narodzie polskim, króluje w sercach Polaków. Dla lepszego wyjaśnienia tej subtelnej, choć zasadniczej różnicy, posłuszmy się analogią ojca wielodzietnej rodziny. Ojciec pełni w niej funkcję nie wobec jednego faworyzowanego dziecka, ale wobec wszystkich dzieci, traktowanych z jednakową miłością ojcowską. Natomiast każde z dzieci ma prawo powiedzieć, że to jest jego osobisty ojciec. W żądaniu ustanowienia Chrystusa królem Polski niektórzy powołują się na fakt, że Maryja została ogłoszona królową Polski. Przy tej okazji przywołuje się nie tylko fakt ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza z 1 kwietnia 1656 roku, ale także objawienia ojca Juliusza Mancinellego, włoskiego jezuity z Neapolu, jakie otrzymał on 14 sierpnia 1608 roku. W odpowiedzi na te argumenty należy przywołać słowa z encykliki pod tytułem Ad Celi Reginam z 11 października 1954 roku, w której papież Pius XII stwierdza, że w pełnym, właściwym i absolutnym znaczeniu jeden jest król, Jezus Chrystus, Bóg człowiek. Lecz i Maryja, choć tylko w pewnej mierze i tylko analogicznie, jednak uczestniczy również w królewskiej godności. Z tego bowiem zjednoczenia z Chrystusem Królem taki osiąga blask i dostojeństwo, że przewyższa nim wielkość wszechrzeczy stworzonych. Z tego zjednoczenia z Chrystusem wywodzi się jej władza królewska, na mocy której może ona szafować skarbami Królestwa Boskiego Zbawcy. Z tego wreszcie zjednoczenia z Chrystusem wypływa nieprzebrana skuteczność jej macierzyńskiego pośrednictwa u Syna i u Ojca. Z przytoczonych słów Piusa XII wypływają przynajmniej trzy ważne wnioski. Po pierwsze, królowanie Maryi ma zupełnie inny charakter aniżeli królowanie Chrystusa. Jest uczestniczeniem w Jego królewskiej godności. Nie jest to więc królowanie w sensie absolutnym, boskim, jakie przysługuje Chrystusowi, który jest Bogiem i człowiekiem. Stąd Maryja jako jedna spośród ludu Bożego może być przez ludzi wybrana na królową, a więc intronizowana także w naszym narodzie. Po drugie, królowanie Maryi ma charakter służebny. Wszakże w chwili zwiastowania określiła się ona jako służebnica pańska. Zatem nie tyle króluje, co raczej znajduje się wewnątrz królestwa swojego Syna, gdyż jako niepokalana w pełni zrealizowała Boży zamysł. Jak uczył święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, w ten sposób Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować. I osiągnęła w pełni ten stan królewskiej wolności właściwy dla uczniów Chrystusa. Służyć znaczy królować. Ta macierzyńska troska Maryi o Królestwo Boże w ludziach będzie trwać do skończenia dziejów. Jak mówił święty papież w jednej z kateches maryjnych z 18 grudnia 1996 roku, jest ona królową, która daje to wszystko, co posiada, dzieląc się przede wszystkim życiem i miłością Chrystusa. Jej królewskość stanowi więc uzupełnienie szczególnej misji macierzyńskiej. Z tej racji w królowaniu Maryja nie eksponuje godności i władzy, lecz na swój macierzyński sposób zabiega o to, aby w świecie rozprzestrzeniało się królestwo jej Syna, królestwo wartości duchowych. I po trzecie, takim matczynym i służebnym królowaniem Maryja, królowa Polski, obejmuje nasz naród od wieków. Z uwagi na jej cudowne interwencje w momentach szczególnego zagrożenia, jakim był tak zwany potop szwedzki w połowie XVII wieku czy bolszewicka inwazja w 1920 roku, Polacy nadali jej miano hetmanki. Podsumowując, służebne królowanie Maryi w narodzie polskim nie ma znamion władzy rządzenia, mimo iż przypisuje się jej atrybuty wojskowe, czego liczne przykłady znajdujemy zwłaszcza w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Tymczasem z istoty swej królowanie Chrystusa jest właśnie rządzeniem, czyli sprawowaniem władzy nad światem. Zatem królowanie Chrystusa i królowanie Maryi to zupełnie różne porządki. Dlatego oczekując intronizacji Chrystusa na króla Polski, nie można powoływać się na Maryję królową Polski. Samo bowiem podobieństwo tytułów w tym przypadku nie wystarczy. Tak samo nie wystarczy sama intronizacja w jakiejkolwiek odbywałaby się formie. Aby rozszerzało się Królestwo Boże w świecie oraz w Polsce i aby spełniła się prośba Maryi z Kany Galilejskiej: zróbcie cokolwiek Syn mój wam każe, potrzeba nade wszystko pokornie i z wiarą przyjąć Chrystusa za osobistego Pana i Króla swojego serca. Bowiem przemianę świata i ojczyzny trzeba zacząć od siebie.